Czy kochacie Jezusa? Czy tak bardzo Go kochamy, żeby Go naśladować? Żeby podążać za Nim? Czy przykład Jezusa ma dla nas znaczenie? Apostoł Paweł powiedział: bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja naśladuję Chrystusa. A więc mówi mi to, że apostoł Paweł podjął decyzję w swoim życiu, że będzie Go naśladował, że będzie podążał za Nim, że pójdzie w Jego ślady, że będzie starał się czynić to, co On czynił, że będzie przyjmował postawę, jaką Jezus przyjmował. I wierzę, że nie ma innego wzorca dla nas, lepszego wzorca niż Pan Jezus, aby Go naśladować, aby wykonywać to, co On wskazuje, aby przyjmować Jego postawę. I jednej postawy dziś będziemy się uczyć. Będę nauczał dziś na temat tej postawy i wierzę, że nie jest to łatwe, co dziś będę mówił. Powiem od razu, przesłanie nie będzie łatwe. Będzie rzucało nam wyzwanie. Będzie motywowało nas do naśladowania Pana, do podążania za Nim, do podejmowania pewnych radykalnych decyzji w naszym życiu, aby oglądać chwałę, którą oglądał Jezus. Bo Pan Jezus powiedział, że On tak bardzo się uniżył, tak bardzo zszedł na ziemię, będąc Bogiem, że nie brał nawet tego pod uwagę, uniżył się do najniższych, aby zostać wywyższonym przez Boga, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Amen? Pan Jezus w ogrodzie Getsemane powiedział pewne zdanie, które dotknęło mojego serca w tym tygodniu. I tak naprawdę od poniedziałku nad tym jednym zdaniem myślałem, notowałem to, co Bóg mówi do mojego serca i chcę wam to dzisiaj w tych kilku minutach przekazać. Pan Jezus w Getsemane powiedział takie słowa. To jest temat naszego przesłania. Nie moja, ale Twoja wola, Panie. Nie moja, ale Twoja wola, Panie. To słowo jest zapisane w Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale, 42 wersecie. W Ewangelii Mateusza, w 26 rozdziale, Pan Jezus mówi to samo, ale trochę inaczej. Mówi: nie jako ja chcę, ale jako Ty chcesz, Ojcze mój. Dziś będziemy umierać dla swojego ja. Będziemy umierać dla swojej woli i z własnej woli poddamy naszą wolę Panu. Bóg nigdy nikogo do niczego nie przymusza. Pan Jezus oddał swoją wolę dobrowolnie. Ja uważam, że w tym momencie w ogrodzie Getsemane, kiedy patrzę na służbę Jezusa, to najbardziej poruszająca postawa, jaką odnajduję w Nowym Testamencie. Ze wszystkiego, co Jezus czynił, co mówił, to w tym momencie jako król królów, jako pan panów, jako władca, jako ten, który miał wszelką władzę i mógł wszystko zrobić tak, jak sam uważał, jest to jedna z najbardziej poruszających postaw Jezusa, kiedy z własnej woli, nieprzymuszonej, wyznaje: nie jako ja chcę. To się nie liczy, to co ja chcę, ale jako Ty chcesz, Ojcze, niech będzie Twoja wola. Jest tutaj rezygnacja z tego, co chcę, trudna sprawa, bo my mamy ogromny potencjał pragnień, swoich pragnień, dążeń i bardzo trudno czasami to złamać. W ogóle, kiedy patrzę na ogród Getsemane, na Golgotę, jeśli mówi się, że Golgota to drzwi do zbawienia, krzyż Golgoty to drzwi do zbawienia, tak sobie pomyślałem, to ogród Getsemane jest jak zawiasy drzwi, które zostały otwarte. To w ogrodzie Getsemane naprawdę dokonał się ten ogromny przełom, ta ogromna postawa, ten sekret zwycięstwa Chrystusa, kiedy poddał całe swoje życie woli Ojca. Kiedy zrezygnował z tego, co On by chciał, a pamiętacie, co chciał? On chciał, aby minęło Go to, co bolesne, aby minął Go kielich, aby został odsunięty, aby nie mógł, czy nie musiał brać w tym udziału, Ale nie moja wola, Ojcze, nie to, co ja chcę. Ja chciałbym to. To byłoby lepsze dla mnie. Ja nie chcę przez to przechodzić, ale Panie, to, co Ty chcesz, jest ważniejsze. Ja jestem gotowy to zrobić. I uczynił to z nieprzymuszonej woli. Skąd o tym wiem? Mówi mi o tym Ewangelia Jana, 10 rozdział, 17 wiersz i 18. Ojciec zaś miłuje mnie, dlatego że ja oddaję swoje życie, aby je później znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera. I popatrzcie teraz. Lecz ja sam dobrowolnie je oddaję. Czyli Jezus podejmuje decyzję. Dobrowolnie sam podejmuje decyzję i mówi, nie to, co ja chcę. To się nie liczy. Liczy się to, co Ty chcesz, Ojcze. To, co jest Twoim planem dla mnie. To, co jest w Twojej woli dla mnie. Gdyż jest w mojej mocy oddać je i potem znów odzyskać. Taki bowiem nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Jezus poddaje się dobrowolnie woli Ojca. Rezygnuje z tego, co by chciał, sam dla siebie. I w posłuszeństwie Ojcu mówi, niech się stanie tak, jak Ty chcesz. Twoja wola. W życiu z Bogiem nie tylko jest ważne to, aby mieć zasadę Twoja wola, Panie. To jest jakby jeden trzon tego przesłania. Ale także jest ważne to, co mówi Pan Jezus dalej. Nie tylko jest ważne Twoja wola, ale ważne są słowa nie moja. To jest trudne. Panie, nie moja wola. Panie, nie to, co ja chcę. Nie moja wola. I to nie z przymusu, ale z własnej nieprzymuszonej woli powiedzieć, Panie, nie moja wola. I to z czegoś wynika. O tym chcę powiedzieć dzisiaj. Skąd to wynika? Skąd to się bierze? Niektórzy chrześcijanie obawiają się poddania woli Bożej. Czasami wydaje nam się, że to, co Bóg zaplanował dla niej, nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Jest to tak ciężkie, tak niemożliwe, że boimy się poddać woli Bożej, boimy się zrezygnować ze swojej woli. I wtedy wkraczamy na takie tory swojego życia, swoich decyzji, swoich planów. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał w 12 rozdziale, starajcie się, róbcie wszystko, aby przemienić swój sposób myślenia, żebyście mogli zrozumieć, jakie są Boże oczekiwania, czego Bóg chce dla nas. Pan Jezus już to zrozumiał wcześniej. On już o tym wiedział, gdy szedł do ogrodu Getsemane. On wiedział, gdy się mierzył z bólem, z cierpieniem, z doświadczeniem w życiu. On wiedział o tym, że musi poddać swoją wolę i nie będzie szukał tego, co On chce, ale będzie szukał tego, co Ojciec chce, bo to, co Ojciec chce, jest doskonałe, jest prawdziwie doskonałe, jest dobre, jest miłe, nawet jeśli czasami przychodzi w niełatwy sposób. W niełatwy sposób. A więc Boża wola jest dla nas doskonała, korzystna, ona buduje nasze życie, ona pogłębia nasz rozwój. Boża wola wiele razy może być trudna, ale sprawia nam przyjemność, gdy ją akceptujemy, gdy ją wykonujemy. Pomoże trudzie, boju, przychodzi chwała i zwycięstwo, kiedy jesteśmy posłuszni, poddani woli Bożej. To jest obraz Chrystusa triumfującego, który zwycięża nad wszelkim złem, bo powiedział nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, Ojcze. Ktoś powiedział, że Boża wola, to co ja przechodzę, to co jest moim testem życia, to co ja muszę przejść, jest szyte na moją miarę, jest dostosowane do mnie. Ktoś inny by tego nie przeszedł, ale ja mogę to przejść. Nikt inny nie mógłby umrzeć jak Chrystus, ale Chrystus był gotowy przez to przejść. A więc to, co Bóg tworzy dla nas, pasuje do nas, idzie to w parze z naszym powołaniem i z obdarowaniem, którym mamy. Otrzymujemy także od Boga siłę, bo Duch Święty jest z nami po to, aby nam pomóc. Dziś będę także za chwilkę o tym mówił. Wykonać Jego wolę. Jest to wola Królestwa Bożego. W Ewangelii Mateusza czytamy w 6 rozdziale, w 10 wersecie. Jest to modlitwa Pańska. Niech przyjdzie królestwo Twoje. Niech dzieje się wola Twoja. Jak w niebie, tak i na ziemi. Moglibyśmy to uczynić naszą indywidualną modlitwą. Tak? Moglibyśmy powiedzieć, niech przyjdzie królestwo Twoje do mojego życia. Niech się dzieje wola Twoja jak w niebie, tak i w moim życiu. Niech się tak dzieje, Panie. Oto nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. To jest klucz do powodzenia duchowego. To jest klucz do Bożego zwycięstwa. W Ewangelii Mateusza 6:33 czytamy: szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. W czasie kolonii brytyjskiej korona brytyjska, czyli Królestwo Brytyjskie, podporządkowało sobie różne narody. Takim narodem były na przykład Indie, podporządkowane koronie brytyjskiej, ale także Ameryka. Nie wiem, czy wiecie. Ameryka także była podporządkowana koronie brytyjskiej. A więc król daleko, dzieliła ich ogromna geograficzna odległość od kraju, od narodu podporządkowanego. Król rządził, a ci ludzie musieli wykonywać jego wolę, bo byli pod jego panowaniem, tak? Byli pod panowaniem króla. To się wszystko zmieniło, kiedy się zbuntowali, tak? Znamy z historii, kiedy zbuntowali się i wywalczyli niezależność. A więc Indie wywalczyły niezależność. Dziś w Indiach, gdy byłem, mówią: szkoda, że już nie ma kolonii brytyjskiej. Byłoby trochę inaczej w naszym kraju, nie byłoby może takiej biedy, jaka jest dzisiaj. Ale myśmy wywalczyli niezależność, myśmy się zbuntowali, w dodatku nasz naród się podzielił na dwa narody, czy na trzy nawet, bo powstał Pakistan i Afganistan, rozbił się, nastąpił konflikt wewnętrzny, kiedy już ustąpiła korona brytyjska. I oni wywalczyli sobie niezależność i od tego momentu nie musieli się już poddawać jego woli. Nie musieli się poddawać woli króla, nie musieli podlegać koronie, mogli wykonywać swoje rzeczy, mogli robić to, co chcieli, już nie wykonywali jego życzeń. I dla wielu chrześcijan myślę, że gdy Biblia mówi o Królestwie Bożym, to dotyczy nieba. O, Królestwo Boże, to jest niebo. Kiedyś będziemy w Królestwie Bożym, kiedyś przyjdziemy do Bożego Królestwa, kiedyś tam będziemy mieli wspaniałe życie z Panem na wieki, ale Królestwo Boże to nie tylko niebo, Królestwo Boże jest tu i teraz. Król może jest w tej wizualnej odległości bardzo daleko, ale on jest na tronie i to jest jego korona, my jesteśmy jego własnością. Należymy do Bożego Królestwa i tylko chęć niezależności może spowodować, że robimy to, co chcemy. Że postępujemy według swoich zasad. Ludzie niezależni nie chcą być podporządkowani woli i panowaniu. A więc my nie jesteśmy niezależni. My jesteśmy poddani Królowi Królów. Oto Jezus jest naszym Panem i my musimy wykonywać wolę naszego Ojca, tak jak wykonywał wolę swojego Ojca Pan Jezus. Bądź wola Twoja. Czy jestem gotowy się poddać Jego woli? Oto jest pytanie. Czy jestem gotowy? I chciałbym dzisiaj króciutko wskazać Wam na trzy skutki poddania się woli Bożej i w tych trzech skutkach poddania się woli Bożej trzeba zapłacić cenę. Ale także podam trzy skutki poddania się woli Bożej, gdzie otrzymujemy obfitą zapłatę. Trzy skutki poddania się woli Bożej. A więc to nie jest proste, zwykłe nauczanie. Jest tutaj pewna postawa wymagana przez Boga. Po pierwsze, muszę być gotowy, aby zaprzeć się samego siebie. Jeśli ktoś mówi, że nie ma tego w Biblii, to Biblii nie czytał. Jeśli ktoś mówi, że Pan Jezus nie powiedział tych słów, to znaczy, że nigdy nie przeczytał tego, co Pan Jezus mówił. Pan Jezus powiedział, że człowiek musi być gotowy zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i iść i naśladować Go. Nie mogę tego usunąć z naszego życia Kościoła. Nie mogę powiedzieć, że nie zależy mi na tym, aby zaprzeć się samego siebie. Nie mogę powiedzieć, że muszę się poddać woli mojego Króla. Czasami muszę powiedzieć: Panie, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, jest ważne. Postawa taka nie jest bardzo popularna. W Współczesny świat lubi niezależność. Postawa uniżenia nie jest popularna w dzisiejszym społeczeństwie. Widzimy to wszędzie, gdziekolwiek otworzymy media. Wszędzie brak pokory, brak uniżenia. Każdy upiera się przy swoim. Każdy chce, aby było tak, jak on chce. Ale Królestwo Boże rządzi się innymi prawami. Musimy uznać wartości Boże za wyższe od moich przekonań, uczuć i pragnień. Piotr, uczeń Pana, miał dobre, szczere intencje. On, za chwilkę będziemy czytać ten tekst, on chciał dobrze. On chciał dobrego życia dla Pana. On chciał, aby minęło go to, co złe. Panie, zasłużyłeś na to, co dobre, miłe. Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. To jest niemożliwe, Panie. Ja tego nie chcę. Ja mam inny plan. Z czego to się składa? Że my nie potrafimy, nie umiemy znosić tego, co boli. Tego, co nie jest przyjemne. Tak jesteśmy skonstruowani. Taki jest człowiek. I my jako ludzie nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Ja rozumiem Piotra. Ja się z nim zgadzam. Może tak samo bym postąpił. Widząc mojego Pana Jezusa, który czyni tak piękne, dobre rzeczy, czyni takie cuda, jest takim błogosławieństwem dla tłumów. Panie, to nie przyjdzie na Ciebie, to jest niemożliwe. Przecież jest władza nad wszystkim. To, co dobre, tylko jest naszym udziałem. Ale apostoł Paweł nauczył się czegoś. I też musimy się tego nauczyć, kochany Kościele. Apostoł Paweł nauczył się, że umie w Chrystusie wszystko. Ja potrafię, mówi apostoł Paweł, w Chrystusie umiem znosić niedostatek. Umiem pogodzić się w moim życiu wtedy, gdy cierpię. Zarówno wtedy, gdy mam wszystkiego pod dostatkiem, jak wszystkiego mi brak. Ja się tego nauczyłem. Panie, ja Ci chcę być posłuszny we wszystkim. Ja chcę iść za Tobą radośnie, pełen entuzjazmu, bez względu na okoliczności. Przeczytajmy ten fragment z Ewangelii Mateusza. Od tego czasu począł Jezus ujawniać uczniom swoim, że trzeba, aby się udał do Jerozolimy, aby tam wycierpiał wiele od starszych ludu, od arcykapłanów, od uczonych w piśmie, aby był skazany na śmierć i aby trzeciego dnia zmartwychwstał. Wtedy Piotr, doprowadziwszy go na bok, począł go upominać, mówiąc: niech Cię Bóg zachowa, Panie. Nie, to nigdy nie może Ci się przydarzyć. Lecz on, odwróciwszy się, powiedział do Piotra: odejdź ode mnie, szatanie. Jesteś mi zawadą, dlatego że Twoje myśli nie pochodzą od Boga, lecz od ludzi. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój na ramiona i niech mnie naśladuje. Kto bowiem pragnie ocalić życie swoje, straci je. A ten, kto straci swoje życie ze względu na mnie, znajdzie je. Cóż pomoże człowiekowi, jeśli nawet cały świat posiądzie, a na duszy swojej poniesie szkodę? Cóż może dać człowiek zamian za własne życie? A Syn Człowieczy ma przyjść w chwale Ojca z aniołami swymi i wtedy da zapłatę każdemu według tego, co kto uczynił. To, co kto czynił. To jest bardzo ciekawe, że Pan Jezus mówił, pokazując pełny plan, a Piotr widział tylko jego część. Zauważyliście? Bo Pan Jezus powiedział, że musi cierpieć, musi umrzeć, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie, będzie wielki tryumf. Piotr już tego nie widział. Nie widział już chwały, nie widział rozwiązania, nie widział zwycięstwa. Widział tylko trudność, widział tylko cierpienie, widział tylko ten ból, który musi Pan znieść. Ale zwycięstwem każdego bólu, zwycięstwem każdego doświadczenia jest Boża chwała, jest Boży tryumf. Wiecie, to ma wszystko korzenie w naszym duchowym życiu. Jaki mamy fundament? Wszystko zależy od fundamentu, jaki jest w naszym życiu. Jaki mamy fundament duchowy? Niektórzy ludzie uważają, że słowa o zaparciu się siebie przeszkadzają im w rozwijaniu poczucia własnej wartości. To jest dylemat duszpasterski. Jeszcze raz powtórzę. Niektórzy ludzie skarżą się, że słowa o zaparciu się siebie przeszkadzają im w rozwijaniu poczucia własnej wartości, ponieważ utożsamili oni zaparcie się z zaprzeczeniem własnej wartości, czy nawet tożsamości. Tymczasem zaprzeć się oznacza zupełnie coś innego. Zaprzeć się samego siebie oznacza mówić nie, opanować się, stawić opór pewnym rzeczom. Kto chce być uczniem Jezusa, nie może ulegać, ale musi powiedzieć nie skłonnością swojej psychiki, swoich cielesnych pragnień, tego, co chce wykorzystać tylko dla siebie. Chce bezboleśnie obronić swoją pozycję. To nie jest zaparcie. To nie jest zapieranie się samego siebie. Trzeba mówić tym siłom nie swojej duszy, które powstrzymują Boże życie przez moje życie przepływające. Trzeba przeciwstawić się posiadaniu takiej woli posiadania, aby nauczyć się czego? Być człowiekiem podobnym do Jezusa. Trzeba odejść od skupiania się na sobie. To jest trudne. Bo my lubimy skupiać naszą uwagę na sobie. Wyobrażam sobie, że gdyby Chrystus skupił uwagę na sobie, to nie byłby w stanie powiedzieć tych słów. Nie to, co ja chcę, Panie, ale co Ty chcesz. Skąd to się bierze? Apostoł Paweł wyraźnie nam to nakreślił. W liście do Galacjan 2, od 19 do 20 czytamy: ja właśnie wskutek nakazów i zakazów prawa stałem się martwy dla prawa, po to bym mógł żyć tylko dla Boga. I tutaj apostoł Paweł mówi o swojej postawie, skąd to się bierze, że on jest w stanie powiedzieć: Panie, bez względu na to, co się dzieje, z Tobą mogę wszystko. Tego nam potrzeba. Kościołowi tego potrzeba. Kochani, chcę, byście wiedzieli, że nie wiemy, co jeszcze przyjdzie nam przeżyć. Nie wiemy, przez jakie trudności będziemy przechodzić. Nie wiemy, co objawi nam jutrzejszy dzień, następny rok, następny okres, który jest przed nami. Nie wiemy, co będzie się działo wokół nas. Musimy mieć siłę w Chrystusie. Musimy mieć siłę w Bogu. Apostoł Paweł mówi: z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. To jest klucz. Tutaj umiera to, co ja chcę, wraz z Chrystusem. Do Niego się upodabniamy. Wskutek tego już nie ja żyję. To jest nasz dylemat. To nasze umieranie z Chrystusem na krzyżu to proces zbyt powolny. Mamy tak wiele tego, co my chcemy. Chcemy tego, co czujemy, czego pragniemy. Ale to Chrystus żyje we mnie, mówi apostoł Paweł. A to życie doczesne, które teraz mam, jest w zupełności oparte na wierze w Bożego Syna, który mnie ukochał i wydał samego siebie za mnie. Po drugie, powiedzieć nie to, co ja chcę, to wkroczyć na drogę wąską. Gotowy, aby iść wąską drogą. To jest wyzwanie. Wchodźcie przez ciasną bramę, mówi Pan, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama, wąska droga, która prowadzi do żywota wiecznego. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Tak czytałem to i sobie zakreśliłem na czerwono ten fragment. Dlaczego Pan Jezus mówi: niewielu jest tych, którzy ją znajdują? Czemu? Czemu tak pisze? Jak dzisiaj tak wielu jest tych, którzy znajdują. A czy tak jest naprawdę? Czy naprawdę cieszę się z wąskiej drogi? Czy naprawdę ją znajduję w moim życiu? Wąska droga i wąska brama to niezawężony sposób myślenia i życia. Chcę, abyśmy to zrozumieli. My mamy poszerzać nasze duchowe granice. My mamy rozwijać się, mamy rosnąć, mamy przeżywać Boga więcej niż przeżywaliśmy Go wczoraj. Wąska droga i wąska brama oznacza, że nie zawsze w życiu jest wygodnie. Wąska droga i wąska brama nie daje mi swobody poruszania się. Wąska droga i ciasna brama to symbol trudności, ograniczeń, niewygody, ucisku. Bo takie jest nasze życie w tym świecie. Ta droga i ta brama prowadzi nas obszarami Bożego Królestwa. Czy wiecie, że pierwszy Kościół mocno o tym mówił? Niesamowicie to podkreślał. W Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale, w 22 wierszu czytamy, że apostołowie umacniali serca uczniów, zachęcając do wytrwałości w wierze i tłumacząc, że droga do Królestwa Bożego wiedzie przez. Ja tego nie wymyśliłem. To apostołowie tak nauczali, których słuchamy i cytujemy. Ale jeśli nie lubimy tego, co oni cytują, bo to nie pasuje do naszej miary, to nie kładziemy na to nacisk. Ale taka jest prawda. Droga do Królestwa Bożego wiedzie przez wiele ucisków, doświadczeń, czasami łez, czasami bólu, zapierania się samego siebie, wąska, czasami niewygodna, ograniczająca nas, ograniczająca naszą wolność, naszego ja, naszych pragnień, naszych dążeń. I to wszystko musi wynikać z mojej decyzji. Nie z przymusu, z mojej woli, bo tak pokochałem mojego Pana, że chcę Go naśladować. I ostatnia myśl, gotowy, aby zmienić swój imidż. I masz swój wizerunek. W pierwszym liście Jana, Jan pięknie to opisuje i mówi tak. Tak więc napisałem wam, dzieci, że już znacie waszego Ojca. Wam, ojcowie, że poznaliście tego, który istnieje od początku. I wam, młodzieńcy, że zostaliście umocnieni i że nauka Boża trwa w was. I wreszcie, że zwyciężyliście złego. Jak pięknie pisze Jan do wszystkich pokoleń. Kościół jest wielopokoleniowy. Każde pokolenie, do każdego pokolenia w Kościele pisze Jan. Do ojców, do dzieci, do młodzieńców. I mówi, nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Bo kto miłuje świat, w tym nie ma miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest w świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, wynoszenie się z powodu rzeczy doczesnych, pochodzi nie od Ojca, lecz od tego świata. Tymczasem świat przemija razem ze swoimi pożądliwościami. Ten zaś, kto wypełnia wolę Bożą, ostoi się na wieczność. Nie moja wola, ale Twoja, Panie. Kto ją wypełnia, tą wolę, ostoi się. Inne słowo tłumaczące imidż i mąż to odzwierciedlenie, obraz, podobieństwo. A więc jaki jest mój wizerunek? Czy on jest taki, jak pisze apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 3,18? My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle. Tylko warto spędzać czas z Bogiem. Amen. Warto wpatrywać się w tą jasność Pańską, w to światło Boże. Za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu, do Niego, do Jezusa. I to są te wyzwania, które mamy, gdy mówimy o tym wyznaniu, o tej deklaracji. Nie to, co ja chcę, ale co Ty chcesz, Panie. Ale to nie znaczy, że Bóg tylko ma od nas wymagania, że stawia nam warunki. Bóg także mówi o zapłacie, mówi o niesamowitych błogosławieństwach, które płyną z tego, że ja mówię, Panie, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Po pierwsze, możemy doświadczać Bożego ukojenia. Słuchajcie, Boże ukojenie ma moc, jest tak silne, jest tak wielkie, jest tak ciepłe, jest tak uzdrowieńcze, że koi wszelką ranę, wszelki ból, wszelkie jakieś nasze drastyczne przeżycia, które tkwią głęboko w naszej duszy. Bóg ma moc ukoić nas. On leczy nas, On leczy nasze wnętrza, On koi wszystko, czym jesteśmy dotknięci. Przepływa przez nas ta uzdrowieńcza rzeka Bożego ukojenia. Pan Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, uginacie się pod ciężarem. Oto jest Ewangelia zwycięstwa. A ja wam sprawię ulgę. A ja was uleczę. Ja uzdrowię każdą zranioną cząstkę waszego życia. Włóżcie na siebie moje jarzmo i bądźcie podobni do mnie. Pan Jezus mówi: nie twoja wola, ale moja niech się stanie. Powiedz mi, że składasz swoje jarzmo u moich stóp, że chcesz się do mnie upodobnić. Ja jestem cichy i pokornego serca, a wówczas znajdziecie ulgę dla dusz waszych. Moje jarzmo jest słodkie, a brzemię moje jest lekkie. To, co daje Bóg, jest słodkie. Jest lekkie. Nie jest jakimś ciężarem, nie jest jakąś męką, nie jest chodzeniem w jakimś jarzmie. To jest coś miłego, coś dobrego, bo wpłynie w tym uzdrowieńcza Boża moc. On jest gotowy troszczyć się o nas. Możemy odnaleźć odpoczynek dla naszej duszy. W księdze Jeremiasza 6:16 czytamy: tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki. Która to jest droga do dobra? I chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli: nie pójdziemy. Nie. A więc Bóg nie mówi: słuchaj, ja chcę dać ci odpoczynek dla twojej duszy, chcę ukoić twój ból. Pójdziesz? Możemy powiedzieć: nie pójdę. Tak jak tamci. Ich wola. Zrobili to, co chcieli. Taka była ich decyzja. Ja chcę wejść w to, co czyni Bóg. I moim zadaniem jest głosić i powiedzieć, że w Nim jest pełne uzdrowienie i ukojenie. Bo moim źródłem inspiracji jest to, co mówi Chrystus, co mówi Bóg w swoim słowie. Przystańcie na drogach. Pytajcie o odwieczne ścieżki. Która to jest droga do dobrego? Bóg jest dobry w swoim ukojeniu, w swoim uzdrowieniu dla nas. Po drugie, czy jestem gotowy poddać się Duchowi Świętemu, aby mieć dobrodziejstwa Bożego Ducha? Poddanie się Duchowi Świętemu sprawia, że Pocieszyciel, Duch Prawdy, zaczyna pałać swoją mocą w naszym życiu. W Ewangelii Jana, 14 rozdział, czytamy: a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec ześle wam w imię moje, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam o wszystkim, co tylko wam powiedziałem. I Pan Jezus dodaje: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Daję wam nie tak, jak świat go daje. Nie trwóżcie się i nie lękajcie się. Wiecie, siła Bożego pokoju, który wypływa z Ducha Świętego, nie pozostawia żadnego znaku zapytania. Jest to po prostu działanie niebiańskiego pokoju Bożego na nasze życie, na nasze wnętrze. Pan Jezus miał odwagę powiedzieć, byśmy nie trwożyli się i nie bali. Bo On poprzez Ducha Świętego, Pocieszyciela, który jest w nas. To jest niesamowite mieć relację z Duchem Świętym. To jest niesamowite mieć z Nim taką więź, bliską więź, być zanurzonym w Jego obecności, otrzymywać Jego pocieszenie. Parakletos, ten, który pociesza, ten, który jest przy mnie, ten, który jest moim adwokatem, ten, który mnie chroni, ten, który mnie napełnia, ten, który mnie obdarowuje pokojem z nieba, ten, który wnosi w moje życie niebiańskie Boże prowadzenie. A to produkuje ten owoc, o którym mówiliśmy niedawno w naszej Szkole Duchowego Wzrostu. Bo na naszych zajęciach odkryliśmy, że tu nie ma owoców, tu jest owoc. A owocem Ducha Świętego jest jest cały ten owoc pokazany, jeden, który ma wiele pestek w środku, który składa się z tych wspaniałych błogosławieństw, które rodzą się w naszym życiu, jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, wierność, opanowanie. Nieprawdaż? To się rodzi w nas. To owoc Ducha sprawia. Pokój Boży nas wypełnia. Z ulegania. Ale jest tutaj ten aspekt mojego poddania. Nie to, co ja chcę, Panie, ale to, co Ty chcesz. Niech będzie w moim życiu. Wtedy to wszystko, co dobre, to wszystko, co miłe, rodzi się w nas. Jeśli Duch Boży jest dawcą naszego życia, to powinniśmy postępować zgodnie z wymaganiami Ducha. I ostatnia myśl. Gotowi, by korzystać z dobrodziejstw Królestwa. Wiecie, Królestwo Boże jest piękne. Być w Królestwie Bożym to coś pięknego. Wszystko, czego potrzebujemy, Bóg o wszystko się zatroszczył. Jest w Nim, jest w Bożym Królestwie. Wszystko, co potrzebne nam do życia, do pobożności, do uzdrowienia, do rozwiązania sytuacji, jest w Królestwie Bożym, jest w dobrodziejstwie Bożego Królestwa. Ten piękny opis na koniec przywołam z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział. Przypatrzcie się ptakom w górze. Nie sieją, nie zbierają plonów, ani nie gromadzą ziarna w spichlerzach, a jednak wasz Ojciec Niebiański żywi je. Ale szczęściarze, nieprawdaż? Ale następne zdanie już dotyczy nas. Kościele, czy nie jesteście warci więcej niż one? Czyż Bóg nie troszczy się o nas bardziej niż o ptaszki? Chwała Bogu, że się troszczy o ptaszki, bo gdyby Bóg się o nie nie troszczył, to poginęłyby biedne. Ale Bóg się o nie troszczy. Ale wiecie co? To powoduje, że rodzi się taki krzyk mojej duszy: Alleluja, chwała Ci, Panie, że jestem więcej warty w Twoich oczach niż ptak. Któż z Was może choćby o to najbardziej zabiegał dorzucić do życia jedną chwilę? Któż z Was? A czemu się martwicie o odzienie? Patrzcie na lilie polne, jak rosną. A przecież nie pracują, nie przędą. Otóż mówię Wam, iż mimo to nawet Salomon w całym swoim blasku nie był ubrany jak którakolwiek z nich. Jeśli tedy ziele polne, które dziś jest, a jutro będzie wrzucone do ognia, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie uczyni On jeszcze więcej dla was, o ludzie małej wiary? Wiecie, tu nie chodzi o to, aby położyć teraz akcent na to, że lilia nic nie robi, nie pracuje, nie wstaje rano o 6 i nie idzie na szychtę. Nie. Tu chodzi o to, aby położyć nacisk na to drugie. A czyż nie jesteście warci więcej niż one? A więc w tym, co my mamy, co przeżywamy, przez co idziemy, kiedy ulegamy Bogu, kiedy mówimy: Panie, niech będzie tak, jak Ty chcesz, to wtedy te dobrodziejstwa Bożego Królestwa stają się naszym udziałem. Nie martwcie się więc. Czyli nie żyjcie w takich troskach doczesnych. To nie znaczy, że nie mamy pracować, zabiegać o te rzeczy. Ale nie bądźmy przejęci zmartwieniem, nie bądźmy sparaliżowani strachem, jak to będzie, co się stanie jutro, co będziemy jeść, co będziemy pić. Są sprawy tego typu, o które poganie zabiegają. Ojciec wasz niebiański wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To mówi Pan Jezus. On daje nam obietnicę. Dlatego podkreślam, że warto powiedzieć nie to, co ja chcę, ale co Ty chcesz, Panie. I na koniec ta wspaniała obietnica, którą wypowiedział apostoł Paweł. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. To jest ta pełnia. Bóg chce, abyśmy podobali się Jemu. Abyśmy byli mili Bogu, przyjemni ludziom. To jest ważne. To jest nasze świadectwo. To jest nasze życie i to rodzi się z naszej decyzji. Nie tylko decyzji, aby narodzić się na nowo i powiedzieć Twoja wola, Panie, ale także z decyzji nie moja. Nie to, co ja chcę, ale co Ty chcesz. Prowadź mnie, Duchu Święty. Prowadź mnie, Panie. Nie jesteśmy prowadzeni przez proroków. Jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. Tych, których Duch Boży prowadzi, nazywa Biblia dziećmi Bożymi. Duch Święty jest nam dany, aby nas prowadzić, aby nas kształtować, aby mógł się rodzić owoc w naszym życiu. Panie, chcę podobnym Ci być. Panie, pragnę powiedzieć nie to, co ja chcę, ale co Ty chcesz. Panie, niech będzie w moim życiu to, o czym Ty mówisz. Panie, jeśli mam się zaprzeć samego siebie, Panie, jestem gotowy się zaprzeć samego siebie, zrezygnować z moich własnych pragnień, z tego, co chciałbym w życiu osiągnąć. Panie, co chciałbym mieć. Chcę Tobie się podobać. Wiele razy jest to właśnie chodzenie z tym krzyżem, w którym Bóg daje zwycięstwo. Cierpienie jest nieodzowną częścią chrześcijanina. Jeśli Kościół przestanie mówić o doświadczeniach i cierpieniach w swoim życiu, to ludzie będą zdziwieni. Za jakiś czas będą mówić, co jest? Dlaczego to jest? Czemu to przychodzi? Przecież miało być tak super. Miało być lajtowo. Miało być pięknie. Miało być miło. Miało być tylko dobrze. Dlaczego? Dlaczego jest choroba? Dlaczego są trudności? Dlaczego jest ból? Dlaczego są łzy? Pan mówi, musisz się zaprzeć. Musisz wiedzieć, że także przez to przechodzimy. Ale końcem wszystkiego jest zwycięstwo. Musimy widzieć szerzej i dalej niż widział Piotr. Bo Piotr widział tylko tę pierwszą część. Widział doświadczenie, widział dolinę ciemną, widział ból, ale nie widział, że jest tryumf, że jest zmartwychwstanie, że jest zwycięstwo, bo takim jest Bóg. Oto wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, mówi Biblia, ale Pan daje wyjście z każdego. Daje zwycięstwo w każdym. Taki jest nasz Bóg. Taki jest Królestwo Boże. Pan Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale wierzcie i wiedzcie, jam zwyciężył świat. My tutaj na świecie nie jesteśmy powołani, aby prowadzić super, mega fajne życie. Aby świat nam klaskał i mówił, jacy fajni wy jesteście. Super, jak miło was widzieć. Jeśli takie mamy wyobrażenie Kościoła, to nigdy tak nie było. I nigdy tak nie jest. Oczywiście, że naszą postawą i naszym świadectwem możemy wielu zadziwić. Wielu zadziwić. I mamy zadziwiać. Mamy być to piątą Ewangelią. Ale tak naprawdę o wszystkim, co mówił Bóg, co mówi Biblia, bardziej nas skupia wokół tego, że to nie jest przychylne miejsce dla nas. To nie jest miejsce, w którym ludzie będą mówić, super Cię widzieć. Fajnie, że jesteś. Jesteś super, że żyjesz obok mnie, sąsiedzie chrześcijaninie. Jakże wiele razy jest odwrotnie, nieprawdaż? Jakże wiele razy jest właśnie upór, bój, sprzeciw, ucisk, prześladowanie. Oby Bóg dał nam siłę, abyśmy w tych momentach mogli powiedzieć, Panie, nie to, co ja chcę, ale co Ty chcesz. Powstańmy, aby się pomodlić. Tak indywidualnie, każdy z nas. Panie, przed Twoim obliczem jesteśmy. Panie, ja Tobie dziękuję za Ewangelię, w której jest moc, w której jest wszystko. Panie, dziękuję Ci za Twój wzorzec, za Twój przykład. Dziękuję Ci, Panie, że zostawiłeś nam, Panie, obraz do naśladowania, że ma być też i naszym wizerunkiem to, jakim Ty byłeś. A przez przebywanie z Tobą, Panie, przez patrywanie się w Twoją jasność, w Twoje zwycięstwo, Panie, jesteśmy przemieniani w Twój obraz, tak jak czytaliśmy w Twoim Słowie. Panie, ja Ci dziękuję za Słowo, które ma moc, za Słowo, które zmienia moje życie, zmienia nasze życie. Panie, dziękuję Ci za to. Panie, modlę się o tych, którzy przechodzą przez ogromne doświadczenia w swoim życiu. Modlę się o tych, którzy ronią łzy w ukryciu. Modlę się o tych, którzy cierpią, którzy mają te doliny właśnie teraz. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje Słowo uczy nas tak wyraźnie, że my, którzy jesteśmy mocniejsi, powinniśmy wziąć słabszych i być wsparciem dla nich, być błogosławieństwem dla nich w ich trudnych chwilach, w ich ucisku, w ich doświadczeniu, kiedy mówią nie to, co ja chcę, Panie, ale to, co Ty chcesz. Panie, dziękujemy Ci za tę decyzję. Czasami boli, czasami jest to sprawa zaparcia się swoich ambicji, swoich pragnień, swojego ja, swoich myśli, swoich nawet odczuć. I dziękuję Ci, że Panie, gdy idziemy tą drogą, przychodzi Twoja ulga, przychodzi Twoje ukojenie, przychodzi Twoje zwycięstwo. Panie, nie chcemy być jak ci z księgi proroka Jeremiasza, którzy byli zachęcani, aby wypatrywali dobrych dróg, aby szukali dróg ukojenia, a oni powiedzieli, nie pójdziemy. Panie, my chcemy iść za Tobą, bo wiemy, że w Tobie jest nasze pełne ukojenie. Dziś Pan Jezus, kochany Kościele, mówi do nas, pójdźcie do mnie wszyscy utrudzeni, obciążeni, obolali, spragnieni. A On daje ukojenie. On daje uzdrowienie. Jego brzemię jest słodkie i miłe. On pragnie tego, co dobre dla nas. Panie, ja Ci dziękuję, że mówisz do nas. Że mówisz do naszych serc. Panie, ja Ci dziękuję, że poruszasz moje wnętrze. Panie, dziękuję Ci, że przypominasz mi o pewnych zasadach Twojego Królestwa. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje Królestwo możemy przyjąć w pełni. Panie, tak wiele razy w nas tyle niezależności, tyle buntu. Ale Panie, to Ty jesteś na tronie, Ty jesteś władcą. To Ty jesteś Panem. To od Ciebie wszystko zależy. Panie, Tobie się poddaję, Tobie się poddajemy. Panie, błogosławimy ten tydzień, który jest przed nami. Panie, kiedy przyjdą momenty, kiedy będziemy musieli powiedzieć, Panie, nie moja wola i nie to, co ja chcę. Panie, niech to będą momenty zwycięstwa w naszym życiu. Niech to będą momenty triumfu Twojego, Panie. Panie, oby jak najwięcej było dni, w których będziemy mówić, Panie, to, co Ty chcesz, jest najważniejsze dla mnie. Niech się dzieje Twoja wola, Panie. Poddaję się Tobie. Z własnej woli. Nie z przymusu, nie z nakazu. Nie z powodu litery prawa, ale dlatego, Panie, że chcę po prostu podobnym do Ciebie być. Że chcę, Panie, Cię naśladować. Że Ty tak wiele uczyniłeś, a ja to odczytuję tak wyraźnie, widząc Twoją śmierć, Twoją mękę na krzyżu. Panie, błogosław te dni, które są przed nami. Błogosław każdą rodzinę tutaj reprezentowaną. Błogosław tych, którzy nie mogą dziś być z nami. Błogosław tych, którzy są osłabieni fizycznie, podnieś ich, Panie, aby oni w swoim doświadczeniu mogli odczuć Twoją ulgę, mogli doświadczyć Twojego błogosławieństwa, cudownego ukojenia. Panie, my mówimy z tego miejsca, my pójdziemy. Pójdziemy tą drogą, którą Ty wskazujesz. Chcemy pójść, Panie, chcemy iść tą drogą. A Ty, Duchu Święty, nam w tym pomóż. Duchu Święty, prowadź nas. Ulegamy Tobie, Duchu Święty. Tobie chwała, Panie. Dzięki Ci, Jezus. Panie nasz. Panie nasz. Niech Bóg błogosławi Was, bracia i siostry. Niech błogosławi cały Kościół, nasze życie, nasze domy, nasze rodziny. Rozmyślajmy o Bożym Słowie. Niech żyje w nas. Niech prowadzi nas Duch Boży. Amen.